Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel. Las, jak przyjaciel stary, kryje piechoty zamiary. Bojową pobudkę im gra, w bój idzie kompania AK. I szli na śmierć młodzi chłopcy, huk strzałów nie był im obcy. I szli na rozkaz sumienia, nie bacząc na krew i cierpienia. Karabin i granat za pasem, z bagnetem na wroga lasem. Nocą skradają się wojska, a echo niesie okrzyki: niech żyje Polska. Ciężki karabin na ramię mi dali, wielkie buty na nogi i walczyć kazali. Strzały z daleka już słychać było, a słońce na niebie już nisko się skryło. Niemcy mój dom rodzinny podpalili, wszyscy znajomi w lesie się skryli. Opłakiwali chatę drewnianą, z dziada pradziada przekazywaną. Opłakiwali dobra spalone, wdzięczni Bogu za życie swe ocalone. W minioną niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. W najbliższą niedzielę w Zawadce o godzinie 14 odbędą się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę pacyfikacji Zawadki. Dlatego dwa najbliższe spotkania pragnę poświęcić ciężkim czasom okupacji, również na naszym terenie. Dnia 29 listopada 1944 roku była ona, Zawadka, terenem walk oddziałów partyzanckich z policją niemiecką, w czasie których padło 7 partyzantów, 5 osób ludności cywilnej i 20 domów zostało spalonych. Dnia 4 grudnia ponownie została przeprowadzona pacyfikacja Zawadki. Walk nie było, ale reszta domów Zawadki, 40 domów, została spalona. Tak pisał w 1949 roku do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Stefan Zapałowicz, proboszcz krzczonowskiej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława. Zawadka była jedną z wielu wsi na terenie powiatu myślenickiego, które zostały spacyfikowane przez niemieckiego okupanta za udzielanie schronienia polskim partyzantom. Była to jedna z form niemieckiego terroru stosowanego wobec Polaków.
Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się łudzą na naszą Warszawę. Warszawo kochana, dziś jest miasto sławę. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, teraz tylko kupa gruzów pozostała. Domy popalone, szpitale zburzone, gdzie się mają chronić ludzie poranione. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba. Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe 3 tygodnie, i jeszcze Pan Bóg pomni taką straszną zbrodnię.
Prowadzenie polityki represji i terroru w stosunku do społeczeństwa polskiego ułatwiał Niemcom dobrze rozwinięty aparat przemocy. Generalne gubernatorstwo było miejscem największej wśród wszystkich okupowanych przez Niemców krajów koncentracji gestapo. Działała tu sieć tysięcy informatorów. Ponadto kontrolę nad polską ludnością wzmacniały oddziały SS, w których skład oprócz Niemców wchodzili ochotnicy z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Estonii, Rosji. Niemcy zmierzali do przejęcia całkowitej kontroli nad życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Jednak w odróżnieniu od terenów włączonych do Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie zezwolono na posługiwanie się językiem polskim. Pozostawiono także pewne instytucje, takie jak sądy niższej instancji, policję, administrację miejską i gminną, działały Polski Czerwony Krzyż, Bank Polski. Ponadto istniała znacznie większa swoboda poruszania się. Zamknięto natomiast wszystkie szkoły wyższe i średnie, za wyjątkiem szkół zawodowych. W szkołach podstawowych zakazano nauki historii i geografii. Likwidowano biblioteki, muzea, archiwa, a ich zbiory niszczono lub wywożono do Niemiec. Odpowiedzią na te represje był rozwój tajnego nauczania oraz działalność konspiracyjno-dywersyjna. Zakłady przemysłowe przejęto na własność Rzeszy, a przedsiębiorstwa prywatne i duże gospodarstwa otrzymały zarządców komisarycznych. Większość fabryk pracowała na potrzeby Wehrmachtu i niemieckiej administracji. Pozostałe firmy zajmowały się z braku surowców wytwarzaniem tzw. erzaców, czyli zastępczych artykułów codziennego użytku. Rozpoczęto eksploatację wsi, która zgodnie z niemieckimi planami miała zaopatrywać Rzeszę w żywność i dostarczać siły roboczej. Nałożone zostały obowiązkowe kontyngenty. Były one tak wysokie, że gdyby chłopi nie ukrywali nadwyżek produkcji, trudno byłoby im przeżyć. Obszary naszej gminy nie były wyjątkiem i objęte zostały niemiecką polityką terroru. Tylko z Trzebuni, Więciórki i Zawadki wywieziono do Niemiec ponad 200 osób. Inną formą niewolniczej pracy były roboty fortyfikacyjne. Okoliczne góry, od Krzczonowa do Bogdanówki, usiane były okopami. W okolicznych lasach jeszcze dzisiaj można je zobaczyć. Za nieposłuszeństwo, sabotaż, napaść na Niemca czy nieprzestrzeganie zarządzeń okupanta groziła kara śmierci bądź obóz koncentracyjny. Następowało również ubożenie mieszkańców miast. Znaczna część ludności nie dojadała i aby przeżyć, chwytała się najróżniejszych zajęć. Głodowe racje żywnościowe, które po wprowadzeniu systemu kartkowego zmuszały ludność do szukania sposobu na przeżycie, spowodowały rozwój nielegalnego handlu. Dostawą żywności do miast zajmowali się tak zwani szmuglerzy. Proceder ten był karany bardzo surowo, zazwyczaj zesłaniem do obozu koncentracyjnego, a nawet śmiercią. Pomimo tego czarny rynek w generalnym gubernatorstwie rozrósł się do niespotykanych żadnym krajów okupowanej Europy rozmiarów. Od początku okupacji Niemcy prowadzili wśród społeczeństwa polskiego akcję propagandową, której celem było ukształtowanie postawy bierności oraz pogodzenia się z zaistniałą sytuacją. Jej narzędziem stały się wydawane w języku polskim książki, broszury i gazety. Niemieckiej polityce propagandowej służyła także pozostająca pod kontrolą okupanta działalność teatrów, kin, kabaretów. Większość wybitnych polskich artystów odmówiła udziału w tej propagandowej działalności kulturalnej. W kinach wyświetlano głównie filmy niemieckie, jednak pojawiały się także polskie produkcje przedwojenne. Ruch oporu nawoływał do bojkotu kin, propagując hasło „Tylko świnie siedzą w kinie”. Już w pierwszych miesiącach okupacji pojawili się uliczni muzykanci, którzy grali i śpiewali pełne humoru i drwin z Niemców piosenki. Słuchamy ich właśnie dzisiaj.
Siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec Włochem gubią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i palmala, świecka, put. Siekiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka.
Siekiera, motyka, pilka, da, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandarm, buda, każdy zje wam, gdzie się uda. Pustu sierpki, cytadel, albo w jakiś miejscu cel.
Siekiera, motyka, pilka, deska, ta ulica, skali sierska. Siekiera, motyka, indywie deski, już jesteśmy na skali sierski.
Jak tu być i o czym śnić, przyczle nam nie dają żyć.
Wsiak kultura nie zabrania robić takie polowania.
Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lód, dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, guś, masz górala i me puś.
Nie masz tysiąc złotych, to wyjeżdżasz na roboty.
Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj kurty, tam srebrinka.
Już nie mamy gdzie się skryć, chytrze nam nie dają żyć.
Po ulicach goniam wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć.
Bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowanie.
Właśnie w nim nie śmiech, kiedy za nas biorą się. Siekiera, motyka, piłka, ala, przegrał wojnę głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż, przegrał wojnę już, już, już.
Martynem, ty też ty tu polnisz?
Ja. No, da sajna. Kopie choleoty.
Siekiera, motyka, gadki, plot, kiedyś oni pójdą stąd.
Elita polskiego życia artystycznego zbierała się w kawiarniach, gdzie recytowano wiersze, organizowano koncerty, które podtrzymywały ducha okupowanego narodu i nie dopuszczały do zamarcia polskiego życia kulturalnego. Niemałą rolę w tym dziele odegrał Kościół, który oprócz działalności duszpasterskiej prowadził także aktywną działalność społeczną i charytatywną. Był on w generalnym gubernatorstwie jedyną polską instytucją, dla której niemieckie władze miały pewien respekt. Szczególną rolę odegrał metropolita krakowski, arcybiskup książę Adam Sapieha, który był niekwestionowanym przywódcą duchowym Polaków. Okupacja niemiecka wpłynęła demoralizująco na całe polskie społeczeństwo. Kampania terroru, w trakcie której cierpienia i tragedia innych stały się codziennością, coraz częściej zabijała w ludziach podstawowe odruchy przerażenia i współczucia. Niektórzy brali udział w prześladowaniach Żydów i wykorzystywali ich finansowo. Nastąpił upadek obyczajów. Demoralizację polskiego społeczeństwa potęgował upragniony przez niemal wszystkich szmugiel. Dla wielu ludzi ucieczką od problemów dnia codziennego był alkohol, który był artykułem dostarczanym Polakom przez okupanta i który stał się poważnym problemem społecznym.
Na dworze jest mrok, pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka.
On objął ją w pół, ona gruba jak wół, bo pod palcem schowana robanka.
Pod serca kap, kap, slonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i boczek nieosolony.
Teraz nie wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rambankę, słoninę, kaszankę, to windu się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje.
Dziękuję.
Gdy on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmy wsiadają i wszystko wygrużają, co tylko im się daje.
Ten szuka w kieszeni, ten szuka na ziemi, a inny po paczkach szpera. Zabrali słoninę, rąbanki, kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera.
Teraz nie wojna,
to wiem, co ma
handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to windu się też napije. Teraz jest wojna i w handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę i windu się już nie napije.
No, koledzy, po dziesiątce od chłopa na trumno dla szkopa.
Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to windu się też napije. Teraz jest wojna i w handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę i windu się już nie napije.
Geiger, Schütze, nicht wahr?
W okresie okupacji zdarzały się różne przypadki bandytyzmu lub kolaboracji. Dotyczyło to również naszej gminy, gdzie takie zjawiska miały miejsce. Nie wszystkie zostały wyświetlone i przykładnie ukarane. Jednak dzięki działaniom oddziałów AK ich skutki były minimalizowane. Osiągano to poprzez ustne napomnienia, listy, golenie głów dziewczynom zanadto sprzyjającym Niemcom czy kary chłosty. Gdy to nie przyniosło pożądanych efektów, zgodnie z postanowieniami sądów podziemnych, wykonywano wyroki śmierci. Na terenie obecnej gminy Tokarnia wydano ich kilka. Na obszarze od Raby do Łętowni w czasie II wojny światowej działała grupa dywersyjna pod komendą Franciszka Pytlika. Zajmowała się ona również różnymi przejawami bandytyzmu. Istniały bowiem w tym czasie na obszarze Krzczonowa, Tokarni czy Skomielnej Czarnej grupy pospolitych kryminalistów, którzy podszywali się pod działalność niepodległościową i grabili okoliczną ludność. Aktywność tej grupy, m.in. w tym aspekcie konspiracyjnej działalności, doskonale ilustruje akcja z 12 stycznia 1945 roku przeprowadzona w Skomielnej Czarnej w obronie wysiedlonych mieszkańców Warszawy i Poznania, którym nieuczciwy sołtys obcinał i tak już głodowe racje żywnościowe. Na tle rabunkowym dochodziło do wielu nieporozumień i konfliktów pomiędzy tzw. partyzantami a mieszkańcami. Do tego stopnia, że kilkunastu mieszkańców naszej gminy po zakończeniu działań wojennych wyjechało ze wsi w obawie przed samosądem. Zawadka jest miejscowością przepięknie położoną na południowym stoku góry Kotoń. W pogodne dni rozciąga się stąd wspaniała panorama Tatr oraz można podziwiać rozłożystą Babią Górę. Ukształtowanie terenu, duża lesistość oraz brak dobrej drogi dojazdowej stanowiły doskonałe warunki do powstania tam baz partyzanckich. Przy dobrze rozstawionych posterunkach na terenie wsi nie mogła przemknąć niepostrzeżnie żadna osoba. Do wsi prowadziło kilka dróg polnych, które zostały wykorzystane przez niemieckie siły policyjno-wojskowe w czasie pacyfikacji i walk partyzanckich. Główne uderzenie i przemarsz wojsk nastąpił drogą z Krzczonowa wzdłuż potoku, obok starego kościółka leżącego na roli Rusnaki.
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mnie ukonie próżno wzrok. O cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brama.
Wobec okrutnej polityki zmierzającej do fizycznej zagłady narodu, wśród patriotycznie nastawionej części mieszkańców Krzczonowa i Zawadki już w pierwszym roku okupacji z inicjatywy Władysława Słowika jako jedna z pierwszych w gminie Pcim powstała terenowa organizacja Związku Walki Zbrojnej. Jej dowódcą został kapral Franciszek Pytlik, pseudonim Orzeł, który tak wspomina swoje pierwsze konspiracyjne spotkanie pod patronatem krzczonowskiego proboszcza. W dniu 24 marca 1940 roku, kiedy byłem zatrudniony przy rozbudowie kościoła parafialnego w Krzczonowie, ksiądz proboszcz Wykusz poprosił mnie do kancelarii parafialnej i tam mi przedstawił już trochę mi znanego studenta z Lubnia, Władysława Słowika, na pewne rozmowy, pozostawiając nas samych. Z kolei ów Słowik zaznajomił mnie z zasadami tajnej organizacji wojskowej, polecając w ścisłej dyskrecji zwerbować pewnych i dobrych Polaków po przyjęciu od nich przysięgi na tajemnicę i wierność ojczyźnie. Zadaniem organizacji terenowej było pozyskiwanie i zabezpieczanie broni, działalność dywersyjna i sabotaż, działalność informacyjna, w tym kolportaż prasy podziemnej, wywiad i konwywiad, m.in. obserwacja osób skłonnych do kolaboracji, przeciwdziałanie alkoholizmowi i rabunkom, szkolenie wojskowe tych, którzy dotąd nie służyli w wojsku. W 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową, a w rok później na terenie powiatu zostały utworzone grupy dywersyjne. W gminie utworzono drużynę dywersyjną, której dowódcą został Franciszek Pytlik. Jego funkcję w krzczonowskiej drużynie przejął Józef Filipek Brzoza. Doskonały punkt kontaktowy, nie budzący najmniejszych podejrzeń nawet wśród mieszkańców Krzczonowa, znajdował się w sklepie Franciszka Pytlika. Było to swoiste miejsce dowodzenia i zbierania informacji oraz pomieszczenie do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych dla oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. W okolicznych miejscowościach działały również inne grupy partyzanckie. W Tokarni pod komendą Paluszka, pseudonim Poniatowski, działała terenówka batalionów chłopskich reprezentująca organizacje ludowe na tym terenie. Na terenie Zabatki w drugiej połowie 1944 roku stacjonowali również partyzanci Stanisława Długosza, Zamka, skupieni w PPS, oraz partyzantka radziecka, reprezentowana przez oddział dywersyjny kapitana Jewgenija Bieryżniaka, Michajłowa. Jednak podstawową siłą konspiracyjną, która posiadała największe poparcie wśród mieszkańców Krzczonowa, Zawadki, Tokarni czy Skomielnej Czarnej, były oddziały Armii Krajowej.
Rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam granaty z ten wszech. Śmierć nosi niby ma, lecz my nie wiemy, co to jest.
Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam granaty z tenów szczęk. Śmierć kości niby łam, lecz my nie wiemy, co to le.
W relacjach ludzi pamiętających lata okupacji przebija świadomość tragicznej sytuacji narodu polskiego oraz konieczność ponoszenia ofiar. Nie zdarzyło się, aby ktokolwiek odmówił pomocy partyzantom, jednakże wielokrotnie pojawiają się nieprzychylne oceny ich postępowania. Jak czytamy w pracy pana Mariana Cieślika w Zawadka w ogniu, najcelniej ich dylematy ujął Karol Mizera, mieszkaniec Zawadki, który na pytanie, jak wspomina leśne oddziały, odpowiada wprost i bez ogródek: trochę partyzantów, trochę bandy. Okręgowy delegat rządu Rzeczpospolitej Polskiej, podziemny wojewoda krakowski Jan Jakubiec, charakteryzując atmosferę końca 1944 roku, pisał: zbrojne bandy, składające się z kilku osób, były postrachem bezbronnej ludności. Do tego dołączyły się grupy dywersantów i bandy kryminalistów, podszywających się niejednokrotnie pod organizacje podziemne i także rabowały, kradły oraz terroryzowały ludność. Te smutne fakty miały również miejsce na terenie Zawadki. Na szczególną uwagę zasługują także konspiracyjne działania Kaspra Proszka z Zawadki, pseudonim Echo, który swe niewątpliwe zdolności artystyczne poświęcił dla ojczyzny, podrabiając dla Armii Krajowej pieczątki niemieckie. Echo rzeźbił w drewnie dziesiątki pieczątek wykorzystywanych przez polskie państwo podziemne. Jego szczególne uzdolnienia były nieocenione dla funkcjonowania niepodległościowego podziemia, a tym samym uratowały życie dziesiątkom Polaków. Świadczy o tym m.in. nieliczna ocalała korespondencja konspiracyjna. Kochany Echo, w załączeniu przesyłam ci bardzo pilne pieczęcie do wykonania. Chodzi o pieczęcie kolejowe, które umożliwią naszym łącznikom komunikację z Warszawą. W związku z tym dołóż wszelkich możliwych starań, aby były wykonane jak najprecyzyjniej. Rób je przed wszystkimi innymi, które ci poprzednio posłałem, bo te są pilniejsze. Dokonania Kaspra Proszka były również wysoko oceniane na szczeblu okręgu Armii Krajowej, co znalazło m.in. ślad w prasie konspiracyjnej okresu okupacji hitlerowskiej. W tygodniku Przegląd Polski z 12 marca 1944 roku znajduje się wiersz od redakcji pod tytułem Jubileusz Echa. Prozą pisać nie będziemy. Piszmy wierszem. Co to szkodzi? Tym bardziej, że i tak wiemy, iż wiersz lubi pan dobrodziej. A okazja jest galanta, pieczątkowy jubileusz. Docenijmy solenizanta, zdejmując przed nim kapelusz. 100 pieczątek rytyk w drzewie, 1000 cięć ostrzem kosy. Czasem przeklniesz nas w swym gniewie, widząc wzorów całe stosy. Lecz pamiętaj, Echo miły, że wszyscy zwalczamy wroga. My drukarnią z całej siły, ty rytownik z łaski Boga. Przyjm życzenia od redakcji, abyś swoją pracą żmudną wyrył wolność. I z tej racji nie uważał jej za trudną. Osobą, która bezpośrednio współpracowała z Kasprem Proszkiem, był Władysław Dziadek, Dziciuś. Będąc pracownikiem urzędów gminy w Pcimiu, wykradał druki urzędowe, blankiety i wzory pieczątek, na podstawie których nieoceniony Echo podrabiał niemieckie pieczęcie. W trakcie wielkiej wsypy myślenickiej w 1943 roku Władysław Dziadek, mieszkaniec Lubnia, oddał życie za ojczyznę, uciekając z obławy niemieckiej, kiedy został śmiertelnie postrzelony. Dzisiaj dziękuję za uwagę i na dalszą część zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, helmy kryjerdza. Nieś po błocie w dal, zachlapany świat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Nie po błocie w dach, zachlapany świat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów. Ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Może właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz, jesienny deszcz, bębni w hełmu stal. Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów. Będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu. Że dobry Bóg da, że wrócisz znów. Będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu.